Bardzo serdecznie witam Was. Cieszę się, że mogę dzisiaj mówić to nauczanie o wspólnocie. Chociaż na mnie mówić oryginalnie Bartek, tylko że wiadomo, ze względów życiowo różnych Bartek no, w tym momencie akurat jest bardzo zajęty i w związku z tym podwójnie zajęty.
Po piątnie.
I w związku z tym poprosił, także ja nie jestem na etacie we wspólnocie mówienia konferencji, bo tak ostatnio wychodzi, tylko że po prostu zapytałam się też, co chciałby, żeby przekazać. Też korzystałam z tego nauczania, które mieliśmy, przysłała nam kiedyś Bartek, nie, to Marta przysłała chyba, nie? Ojca Rycława, bo też było takie bardzo, bardzo mądre i mam nadzieję, że tutaj nam to pomoże w zgłębianiu tematu wspólnoty. No to chciałabym zacząć od takiego pytania trochę może kontrowersyjnego. Czy kiedyś zrezygnowałeś z bycia ze wspólnocie, albo chociaż miałeś ochotę zrezygnować ze wspólnoty?
Pewnie, że w ogóle.
Betlejem. No już bądźmy przy naszym, przy Betlejem. Tak, nawet jeżeli nie tak formalnie, że ktoś powiedział, wypisuje się do lidera na takiej zasadzie, to może w sensie, że tak się w sumie zadziało, bo przestałem przechodzić, bo ciągle się już znajdowały ważniejsze sprawy, bo trochę szukałem wymówek, bo był taki moment o życiu, że już miałem dosyć wspólnot też. No tak, zadajmy sobie po prostu to takie pytanie. Jeżeli, teraz nie pytam się już konkretnie, czy tak zrobiłeś, czy nie, to dlaczego ciągle jesteś? Dlaczego wróciłeś? Dlaczego dzisiaj tutaj siedzisz? Dlaczego nie jesteś, nie wiem, z młodą żoną teraz, dzień kobiet, po prostu świętujecie jakoś inaczej?
Żona jest ze mną.
O, dobrze, żona jest ze mną, no, to jest. Ale tak na poważnie, dlaczego dzisiaj tutaj jestem, nie? Może ktoś chce powiedzieć, że tak powiem, tak rzuci spontanicznie po prostu, dlaczego dzisiaj tutaj jestem?
Bo bycie we wspólnocie mnie karmi.
Bo bycie we wspólnocie mnie karmi.
Czy jestem pewna, że to Pana Boga, a to wspólna, to jest taki inny rodzaj czerpania już sama osobistej.
Żeby zaczerpnąć od Pana Boga, bo inaczej się czerpie we wspólnocie niż w życiu osobistym.
Bo to jest środowisko, które mnie podtrzymuje w drodze do Pana Boga i wiem, że Go potrzebuję, żeby się na tej drodze utrzymywać.
Dzięki.
Ja też przyznam, doświadczam tego, że we wspólnocie o wiele ciężej jest odejść od wiary. Właściwie jest to niemożliwe. Sama sobie łatwo się złamać, będąc w tym świecie, pełnym pogaństwa po prostu. W świecie, który gardzi Panem Bogiem, wśród ludzi, którzy w Niego nie wierzą. Ale będąc we wspólnocie nie da się złamać. Po prostu to zapewnia
trwanie
przy Panu Bogu.
Bardzo dziękuję. To właściwie tu idealnie wchodzisz w to, co ja chcę powiedzieć.
Bo... Dziś jeszcze Ci powiedziałem tak. przed mszą, tak. Żeby dać świadectwo.
To
jest właśnie takie ten patyk, że jeden można złamać, a już wioski już nie złamiemy.
Dokładnie. I ja myślę, że bardzo dlaczego stawiamy sobie, chociaż jesteśmy wielu z nas wiele lat we wspólnocie, nie? I jakby już w cudzysłowie zjedliśmy zęby na wspólnocie, można powiedzieć. Czemu warto sobie to pytanie zadać na nowo? Dlatego, że właśnie ono jest jakby tutaj najistotniejsze, nie? I w momentach kryzysowych warto jakby to jasno mieć gdzieś z tyłu głowy, dlaczego. Jeżeli sięgniemy do początków Kościoła, jeżeli sięgniemy do też Pisma Świętego po prostu, to no najprostsza odpowiedź jest w Dziejach Apostolskich, w rozdziale drugim, gdzie czytamy po prostu, że trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Czyli to był w ogóle początek Kościoła pierwotnego, nie? Że chrześcijanie pierwsi spotykali się właśnie razem we wspólnocie na łamaniu chleba, czyli Eucharystii i na modlitwie. Że to jest jakby ten punkt wyjściowy. I wiadomo, potem Kościół ewoluował, i pojawiały się tym kościołem pierwotnym, stawały się parafie, no ale w obecnym czasie, w XXI wieku, to sami wiemy, że parafie mają od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi i niemożliwe jest tam jakby zawarcie to, co było zawarte w tym pierwotnym kościele, czyli oprócz takich rzeczy. Często właśnie parafie są takie, można powiedzieć brzydko, usługodawcą, prawda, że niektórzy wręcz tak traktują, poproszę o chrzest, poproszę o pogrzeb, poproszę o ślub, o sakramenty, natomiast przy takiej ilości osób trudno, żeby doświadczyć tej pierwszej wspólnoty ludzi, którzy świadczyli o Jezusie, którzy czerpali z własnego doświadczenia, tak jak mówisz, z własnego świadectwa wiary, którzy po prostu doświadczali żywego Boga we wspólnocie. Nie? I stąd konieczność, żeby w ramach oczywiście parafii, tak jak my w ramach parafii Ojca Pio, była inne, mniejsze wspólnoty i jedną z tych takich możliwości właśnie jest Betlejem. My tutaj doświadczamy po prostu Betlejem tego pierwotnego kościoła. Dlaczego jeszcze można sobie zadać pytanie, dlaczego wspólnota, dlaczego nam jest potrzebna? Można sięgnąć do Ewangelii Świętego Łukasza, rozdziału 5, gdzie widzimy, jak przyjaciele przenoszą do Jezusa paralityka, który choruje, dla którego już nie ma ratunku i robią wszystko, ponieważ się nie mogą dostać, no to zdzierają dach, przez dach go górą wkładają przed Jezusa, robią wszystko, żeby go dostarczyć do Jezusa, żeby mu pomóc. Nie? I myślę, że druga taka bardzo ważna rzecz, to chyba ja mam takie doświadczenie, myślę, że wy też macie, że we wspólnocie jedni drugiego nosimy do Jezusa, a szczególnie wtedy, kiedy jest mi źle, kiedy coś jest nie tak. Ja na przykład bardzo doświadczałam, jak mój tata umarł na przykład, nie? Czy tam był taki moment odchodzenia. Jak bardzo mnie przyjaciele nieśli na tych noszach po prostu i przyjaciele, wspólnota. Więc to jest też taki drugi bardzo ważny aspekt, nie? I trzeci, który też możemy zobaczyć w... Oczywiście tych aspektów jest tysiące, ale wybrałam trzy. W Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20, kiedy Tomasz nie był razem z apostołami, kiedy Jezus pierwszy raz się objawił po zmartwychwstaniu i kiedy wraca potem na skutek namów tych innych apostołów, przyjaciół ze wspólnoty właśnie, Jezus był, tak, przyjdzie, jeszcze przyjdź, zobacz, to on właśnie rozpoznał Jezusa, przebywając wraz z innymi we wspólnocie, to co ty też mówiłaś, nie? Że właśnie wtedy zupełnie inaczej w ogóle doświadczył Jezusa. Jezus jakoś nie objawił się tam na opłotkach indywidualnie, tylko we wspólnocie właśnie, jeszcze raz we wspólnocie z apostołami.
Tak było. Mhm. U mnie też tak było.
Tak? I to jest tym ważne, bardziej ważne właśnie, myślę, że też tego doświadczamy, nie takiego świadectwa, jak ja widzę, jak nie wiem, Pan Bóg działa w życiu Tomka, jak działa w życiu Beaty i tak dalej, każdego z was, że to jest takie doświadczenie żywego Boga, którego nigdzie indziej jakby nie mam, bo no jestem w pracy tam, że to jest bardzo rzadkie, na przykład, że ktoś miał w pracy takie środowisko, może się zdarzyć, nie wiem, że nie, ale żeby mieć takie środowisko właśnie, gdzie ludzie też patrzą takimi Bożymi oczyma, albo czasami nawet w domu się nie ma wsparcia, może być tak, że ta druga strona, czy tam, nie wiem, dzieci, czy coś, zupełnie mają jakieś inne poglądy, nie? Więc to wspólnota, miejsce, gdzie doświadczamy Jezusa razem z innymi i widzimy, jak On działa w ich życiu, jakby tak Boga na żywo, Boga aktualnego właśnie z 8 marca 2023, nie? To jest bardzo ważne. No i wrócę jeszcze do tego opisu z dziejów apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przemnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. I chciałam wyjść właśnie z tego fragmentu też jako takiego wzoru wspólnoty, żeby sobie zobaczyć ewentualnie te najważniejsze cechy wspólnoty i odnieść je do nas i do naszej wspólnoty i do tego, jak ja funkcjonuję w tej wspólnocie. Więc po pierwsze, Jezus w centrum wspólnoty. Najważniejsza rzecz. Ja myślę, że zawsze w Betlejem, tak, że tak powiem, kładliśmy na to nacisk i że to było ważne, że zawsze staraliśmy się o to, żeby nie być tutaj kółkiem wzajemnej adoracji, żeby, mimo oczywiście, że to jest ważne, że przychodzimy, wiadomo, że ludzie przychodzą, żeby się umocnić, żeby rozwiązać swoje problemy, żeby doświadczyć przyjaźni, szukania, szukamy różnych rzeczy, to jednak pierwsza rzecz to jest, ja przychodzę dla Jezusa i Jezus jest centrum. Że ja mam doświadczenie, że gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w moje imię, Jezus mówi, gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 18. I to jest jakby podstawa, nie? I to daje takie bezpieczeństwo, że ta wspólnota nie zamieni się w jakąś właśnie towarzystwo wzajemnej adoracji, jakiś klub towarzyski albo kółko zainteresowań, tylko że jesteśmy tutaj dla Jezusa. Dla Jezusa. Drugie, trwali na modlitwie. I modlitwa jest taką siłą jednoczącą wspólnotę. Ale też jest coś takiego, że bardzo ważna jest więź, myślę, że o tym wiem, ale to warto sobie, że tak powiem, zawsze jeszcze przypomnieć. Warto zadać sobie pytanie, jaka jest moja codzienna modlitwa indywidualna. Bo jeżeli ja się nie modlę indywidualnie na co dzień, to kiedy przychodzę do wspólnoty i próbuję stanąć i nagle się modlić, to po prostu nie potrafię się też modlić, nie? Ja osłabiam w jakiś tam sposób wspólnotę, kiedy się nie modlę indywidualnie, nie? Więc to jakby też warto zapytać się o swoją modlitwę osobistą, czy moja modlitwa osobista jest taka, do jakiej mnie Pan Jezus zaprasza. I mamy różne rodzaje tej modlitwy i tutaj też skorzystam właśnie z tego, co mówił ojciec Remigiusz Recław, jezuita, który był odpowiedzialny za wspólnotę w odnowie w Duchu Świętym. Nie, wspólnotę mocniej w duchu, przepraszam. Że mamy różne rodzaje modlitwy i też ważne jest nasze zachowanie w trakcie tej modlitwy. Bo na przykład jedno z takich rodzajów modlitwy, no to jest wspólna modlitwa równoczesna na głos. Nie? I to jest taka też typowa modlitwa, którą my często korzystamy. Czyli posłużę się tutaj właśnie psalmem 34, kiedy możemy powiedzieć: chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Więc tu są dwie rzeczy od razu. Po pierwsze, chcę błogosławić Pana w każdym czasie. W każdym czasie to znaczy, jak przyjdę wkurzona z pracy, bo mnie ktoś tam wkurzył, jak spóźniłam się na spotkanie, no bo wszystko tam po drodze, nie wiem, był korek, ktoś mi tam, nie wiem, zjechał drogę, cokolwiek. W każdym czasie, czyli w czasie dobrym, jak jest cudownie, jest akurat super moment, i w czasie złym, kiedy wszystko mi było w poprzek, idąc na to spotkanie i w ogóle myślałam, że już sobie daruję, bo to nie ma sensu. To jest pierwsza taka rzecz, taka postawa, że staram się naprawdę być no, dla Pana Boga w każdym czasie. I drugie, uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Właśnie tu jest też wyraźna zachęta psalmisty, aby wspólnie, jako lud Boży, jako wspólnota uwielbiać Pana Boga, nie? Że to jest, że Bogu się to podoba, że On tego pragnie i to jest piękne doświadczenie. I ważne jest to, żeby, jeżeli jest to na przykład modlitwa głośna, wspólnotowa, to właśnie, nawet jeżeli nie mam specjalnej ochoty odezwać się dzisiaj, bo naprawdę mam dosyć wszystkiego, to żeby, oczywiście w miarę możliwości, nie gwałcąc się, wiem, że to może być różnie, nie? Ale żeby to był taki gest miłości w stosunku do Pana Boga i do wspólnoty, takiego trochę przekroczenia siebie, nie? I mówię, dobra, nie chce mi się, ale spróbuję, chociaż troszeczkę, chociaż to jedno zdanie dam z siebie, nie? I to jest bardzo otwierające i to tak naprawdę to nie tylko, że będzie dawało wspólnocie, ale tak naprawdę często mamy nie takie doświadczenie potem, że to ze mnie też spłynęło ten ciężar i ta modlitwa jakby powoduje, że ze mnie spływa całe to wszystko, co było i ja naprawdę też się otwieram na tą modlitwę. Kolejna modlitwa litanijna na głos, kiedy modlimy się głośno litanijnie. Bardzo mi się to podobało, co powiedział ojciec Recław, że modlitwa litanijna to tak jakbyśmy sobie wyobrazili, żebyśmy byli tutaj takim różańcem i każdy z nas jednym takim paciorkiem. Że ta modlitwa litanijna wspólnoty to jest właśnie jak taki różaniec ułożony z naszego życia. I każda jakby paciorek jest ważny, nie? To co powie Tomek, co powie Ania, co powie Beata i Marlena i tak dalej. Każda z tych rzeczy to jest jakby No właśnie, nasze życie, które wielbi Boga, nie? I teraz jeżeli ktoś z nas zrezygnuje z tego paciorka i nie powie nic, albo powie coś takiego bardzo ogólnikowego, typu, nie wiem, uwielbiam Cię, Panie Boże, z całym szacunkiem, w Twoim miłosierdziu. Fajnie, nie? Ale jeżeli ja powiem, Panie Boże, uwielbiam Cię w tym, że dzisiaj wybaczyłeś mi moje grzechy i dałeś mi łaskę, że zdecydowałam się pójść do spowiedzi, to już jest, jak rozumiecie, to jest zupełnie inna rzecz i to też może kogoś zachęcić, kto się też wie, kurczę, właściwie też tak zwlekam z tą spowiedzią na przykład sobie, nie? I też poczuć, że Pan Bóg go wzywa na przykład do tego, więc to jest bardzo ważna taka modlitwa litanijna, aby to była modlitwa całej wspólnoty właśnie, modlitwa naszego życia, taka wspólna. I też na tej modlitwie możemy mieć wspólne gesty i oczywiście też no, jedność to nie jest jednolitość. Są osoby, które nie cierpią jakichś gestów i to też trzeba uszanować, ale też czasami po prostu mi się nie chce wstać albo nie chce mi się podnieść rąk, prawda? I to tak samo jak z tym odezwaniem się. Jest też może być taki gest troszeczkę przekroczenia siebie i dla Pana Boga i dla wspólnoty spróbowania dokonania pewnego gestu właśnie w takiej jedności z całą wspólnotą. Kolejny ten cecha wspólnoty, czyli trwanie w nauce apostołów, czyli w nauce, w tym co mówi Pismo Święte, i, czyli Słowo Boże i nauka Kościoła. No i tutaj większość z nas, podejrzewam, formuje się w małych grupkach i zawsze podstawą formacji było Słowo Boże i to jest bardzo istotne, żeby żyć Słowem Bożym na co dzień i żyć też Słowem Bożym we wspólnocie. Czyli najczęściej to jest w grupkach dzielenia, kiedy my się tym Słowem dzielimy raz w miesiącu. I też, jeżeli nie będzie takiego w miarę regularnego bycia ze Słowem, to trudno nagle potem będzie na takie oświecenie na comiesięcznym spotkaniu grupki, że nagle po prostu będę miała taką super wizję i interpretację tego fragmentu. Więc też możemy się zapytać każde siebie, jak jest z moim codziennym słuchaniem Słowa Bożego i czy szukam do tego okazji. I wiadomo, przy całym naszym zabieganiu są różne aplikacje, odsłuchiwania, różne cuda niewidy. Można naprawdę w różny sposób, jadąc do pracy nawet i tak dalej, kwestia, czy ja szukam takiej możliwości, żeby codziennie być ze Słowem Boga, tak jak jest to możliwe w moim stanie i w moich warunkach życiowych. Nie? Kolejny element, Eucharystia. No, podstawa i też początek Betlejem. Ci z nas, którzy byli na samym początku Betlejem, pamiętają jak ksiądz Jacek Socha, jeszcze w tej takiej blaszaku kaplicy, która tutaj była, zanim był kościół, przyszedł i zaczął odprawiać Eucharystię i robił takie też nauczania Eucharystii, prawda? To był początek w ogóle Betlejem. I do tej pory Eucharystia jest dla naszej wspólnoty centrum. Zobaczcie, nie ma żadnej środy, która byłaby bez Eucharystii. Kiedyś był taki chyba pomysł, żeby któraś środa była bez Eucharystii, ale to szybko, że tak powiem, doszliśmy do... tak, no ale to jakby jest inna sprawa. Szybko, że tak powiem, zrozumieliśmy, że to nie tędy droga, więc no to jest Jezus, to jest w ogóle źródło, to nie mamy o czym mówić. Jeśli nie zaczniemy od tego, to cała... Nawet dzisiaj, wiecie, to przyznam się szczerze, bo miało być msza w ciszy i potem miało być moje nauczanie. I ksiądz nagle mówi, będzie krótka adoracja. Adoracja? Nie było tego w moich planach, ja się śmieję. Ale potem się pomyślałam, Panie Boże, w ogóle co tam, na co moje całe gadanie? Najważniejsze, że Ty jesteś, się spotykasz i tu się po prostu zaczęłam modlić. Jezus w Eucharystii, którego przyjmujemy na mszy, Jezus, którego adorujemy, to jest podstawa, to jest najważniejsze, nie? To i nie mamy o czym mówić. No i oczywiście ostatnie też, które potem tam wynikało dalej, świadczenie. Świadczenie z mocą, świadczenie naszym życiem, tego, co przeżywamy, nasze doświadczenie. No i też, żebyśmy to w miarę tak jak możemy podejmowali, na przykład ostatnio wspólnota podejmuje te kursy ewangelizacyjne dla narzeczonych, nie? Ale tak jak Pan Bóg będzie nas prowadził, żeby podejmować i wspólnotowe świadczenie, i na każdy na swoim odcinku, czyli w pracy, w domu, gdzieś tam jestem posłany, to świadczenie. Ciekawą rzeczą, którą też mnie zastanowiło, takie doświadczenie właśnie ojca Rycława ze wspólnoty Mocni w Duchu. Pomyślałam sobie, że chyba coś też jest, tak, myślę, że też możemy do tego się odnieść w naszym doświadczeniu wspólnotowym. To jest to, że on mówił, że bywa tak, że przychodzę na spotkanie, że zaczęli, może inaczej, zastanawiali się, dlaczego czasami na spotkaniach jest tak ciężkawo. i że wszyscy tak jakoś przyjdą, tacy obciążeni, zmęczeni, żeby inni mnie dźwignęli z tego mojego ciężkiego życia. I często to trwa prawie całe spotkanie, już tak pod koniec, że tak powiem, dopiero się wszyscy trochę rozkręcą i trochę jakby tak odetchną tym Panem Bogiem. Nie? I też mówił o takim jakby przygotowaniu do samego spotkania, nie? Żeby popatrzmy na przykład na naszych technicznych czy muzycznych. Nie? Oni, że no, muszę tu jak was dobry przykład dać. Oni, żeby ta msza nasza zafunkcjonowała, muszą przyjść, muszą rozłożyć sprzęt, muszą coś przećwiczyć wcześniej, ułożyć pieśń. Ja nawet nie wiem, co wy robicie, wiecie, ale wy to wszystko robicie. To jest zaangażowanie serca, to jest dar, który jest dany dla Pana Boga i dla wspólnoty, nie? I jest już pewne zaangażowanie. I chodzi o to też, żeby moim zaangażowaniem było to na przykład, że ja już wcześniej pomyślę, jak nie układam tydzień, aha, w środę będzie spotkanie, to tak to zorganizuję, nie wiem, przełożę angielski z Olą, albo najpierw mamy w poniedziałki, albo nie wiem, znajdę opiekę do dzieci, albo jeżeli jest to dla mnie coś ważnego, to jakby normalnie nawet w życiu naszym, nie wiem, zawodowym czy takim zwyczajnym, to ja po prostu organizuję to, nie? Próbuję to tak poukładać, żeby to w ogóle miało szansę, a nie, że jak trochę czasu tam styknie, no to pójdę, nie? Na takiej zasadzie. I też, żeby starać się już o jakoś tak od rana czekać na to spotkanie, żeby, nie wiem, jadąc na spotkanie samochodem, nie wiem, włączyć sobie pieśń nawet do Ducha Świętego i nawet jak jestem właśnie zjechany, zmęczony, po prostu głodny, wściekły, mówić: Duchu Święty, przyjdź, zabierz mi to, ja naprawdę chcę spotkać Ciebie w tej wspólnocie. Po prostu takie, żeby dać siebie to zaangażowanie, to nastawienie. I wtedy też łatwiej nam wszystkim będzie jakby przeżyć to spotkanie wspólnotowe. Oczywiście też, żeby nie popaść w skrajności, jeżeli akurat mam taki straszny dół i w ogóle, że jestem po prostu strasznie zmęczony, to nie, dobra, to ja już lepiej nie pójdę, żeby ich nie obciążać. Tylko oczywiście przychodzimy i po to też jest wspólnota, żeby nas dźwignąć, nie? Ale żeby to nie było założenie wyjściowe, o tak może powiedzmy. I jeszcze jedna taka też rzecz ważna, że nie wiem, czy jak przychodzicie na spotkanie, macie jakieś oczekiwania? Widzicie na Betlejem, co myślicie? Macie jakieś oczekiwania w ogóle?
Masz na myśli grupki, czy udział w mszy?
Mszy. Teraz mówię o tych naszych spotkaniach środowych.
Nie mieć oczekiwania, żeby nie było
rozczarowanych. A ja się pozwolę nie zgodzić.
Staram się nie oczekiwać, bo lubię być pozytywnie zaskoczony.
Aha, ale jesteś w postaci tego takiego oczekiwania, że Panie Boże, zaskocz mnie, tak?
Dokładnie, właśnie tak. Lubię Pan. To jest rzeczywiście Pan Bóg mnie nieraz zaskakiwał, bo przyszedłem nieraz taki, no wszystko mi obojętnie było potem. Potem jakoś to tak, no niespodzianki były. Tak.
O co mi chodzi? Do czego ja tu zmierzam?
Ja mam zawsze tak. Oczekiwania, że będzie pełen Kościół, naprawdę.
To módl się o to, Tomek.
Że będzie nas full, naprawdę. Tak,
może kiedyś tak będzie.
Tak, taki zwłaszcza teraz mam oczekiwania.
A często też mam, że takie, że, żeby Tomek był.
A oczekiwanie na przykład, żebyśmy na stadionie musieli.
Też może. Każdy dla siebie jest świadectwem, to prawda.
Tak, ale chodzi mi o to, żeby to nie była taka, wiecie, taka rutyna, taka, że dobra, przychodzę i wychodzę i w sumie no, coś tam będzie i już. Pan Bóg mówi, według waszej wiary niech się wam stanie, nie? Na takiej zasadzie. Co chcesz, abym ci uczynił? Czyli na przykład jak przychodzę na środę, gdzie jest modlitwa wstawiennicza, to popatrzę w swoim życiu, co jest takiego, gdzie chcę poprosić o tą pomoc. I z wiarą idę, nie? Niech bracia i siostry się pomodlą za to dla mnie. Nie? Chodzi mi o to, żeby wejście takie jakby takie aktywne, a nie takie, no dobra, jest Betlejem, jest środa, idę tam. I takie bez wzruszeń, że tak powiem. Według waszej wiary niech wam się stanie. To też mnie uderzyło, żeby właśnie też przyjść z takim nastawieniem, ja liczę na spotkanie z Bogiem i z braćmi i liczę, że się tam coś wydarzy. Nie? Dobrze. I ostatnia taka rzecz, to chciałabym powiedzieć o takich pewnych etapach bycia we wspólnocie. I żebyśmy się też zastanowili, w którym etapie jesteśmy ewentualnie i jak reagujemy. Więc pierwszy etap, no to oczywiście takiego neofity, czyli najczęściej jest to etap zachwytu wspólnotą. No to takie, jak się porównuje zakochane, takie motyle w brzuchu, nie? Czyli najzazwyczaj mocno doświadczenie Pana Boga, radość, taka otwartość na wszystkich innych.
Dorały. Kotki i miśki, nie?
Tak. Ale też się nie widzi wad wspólnoty.
Proszę?
Tak,
nie, właśnie to co mówisz, nie widzimy wad wspólnoty, chce nam się, jak na skrzydłach się na to, w tą środę przychodzi, w ogóle nie ma problemu, wszystko ogarnę, wszystko się da, potem jeszcze po spotkaniu coś tam zrobię, jak mam do zrobienia, nie ma żadnego problemu, tak? Nie czujemy takiego jakiegoś wysiłku, zmęczenia. Wiele rzeczy, raczej rzeczy nas nie denerwują, pięknie śpiewają, super nagłaśniają, prowadzący modlitwę ekstra prowadzą, po prostu jest wszystko naprawdę bardzo pięknie.
Piękny czas.
Tak. No niestety, tak jak to bywa też, jak ci doświadczeni małżonkowie wiedzą.
Proszę jej przeszkadza, proszę.
Uważaj, konferencja nagrywana. Dobrze, no oczywiście, jak mówię, to wiedzą doświadczeni małżonkowie, taki czas nie trwa wiecznie, ile lat on trwa albo miesięcy, nie wiem, czy to się da określić, ja nie jestem w małżeństwie, to mi powiedzcie.
Czy w małżeństwie, czy w tej wspólnocie?
Dobra.
Niedziel włosa na czworo.
I tu około 2 lat. Tak.
Dobrze, zależy od warunków.
Ostatnio mój proboszcz mówił, że w małżeństwie co 7 lat średnio jest kryzys.
To kryzys.
Dobrze.
We wspólnocie też mieliśmy.
Opinie rozległe od 2 do 7 lat, dobrze. No ale w każdym razie tak czy siak, ten piękny czas nie trwa wiecznie. Mówię teraz o wspólnocie oczywiście, że mówię. Tak, małżeństwo było tylko analogią czy związkiem. Więc po nim przychodzi kolejny etap. I który niestety jest wręcz odwrotnością poprzedniego. Czyli w moim sercu zaczyna się rodzić negacja wszystkiego, co się dzieje. Zaczynam wyraźniej widzieć słabości innych, zaczyna mnie to denerwować. Często już nie mam takiego zapału, żeby podejmować jakieś służby, czy w diakonii, czy jakieś inne, o które mnie proszą. Łatwo usprawiedliwiam swoją nieobecność na kolejnych spotkaniach. Bardzo łatwo mi znaleźć bardzo sensowne i mądre jakieś tam wymówki, nie? Co gorsze, nawet jeżeli ja już przełamię w sobie tą niechęć i jednak przychodzę, to wszystko mnie denerwuje. Pieśni źle dobrali, źle nagłosili, ksiądz jakieś dziwne to kazanie powiedział. Ta osoba, która modli się obok mnie, co tak głośno? Tak. I nawet bez konkretnego powodu zaczyna wszystko poddawać wątpliwość. I jeżeli w tym punkcie właśnie będzie brak refleksji nad tym, co się dzieje, to niestety wielu ludzi po prostu odejdzie ze wspólnoty. Dlatego to jest taki moment, kiedy bardzo ważne, żeby postawić sobie pytanie dotyczące mojego serca i właśnie tutaj wracamy do tego, co jest motyw life całego naszego roku, do rozeznawania, do tego, co mieliśmy na rekolekcjach i co potem kontynuujemy. Bardzo ważne jest, żeby rozeznać w sercu, co się dzieje, żeby zadać sobie konkretnie pytania. Jeszcze do tego zaraz wrócę, jakie to będą pytania. Bo może się okazać, że ten drugi czas, który jest taki niekomfortowy, jest o wiele bardziej owocny dla naszego życia duchowego niż ten pierwszy. Ten pierwszy jest tylko takim kierkiem od proboszcza, które dziś Panie dostałeś. I jest to niesamowicie ważne, jak ja przejdę właśnie ten drugi etap. I ja muszę powiedzieć, że ja sama tego doświadczyłam. A wiecie, kiedy najbardziej tego doświadczyłam? Po moim liderowaniu. Miałam taki zjazd, że po pierwsze nie zapisałam się do małych grupek i często się usprawiedliwiałam i nie przychodziłam na środę. Naprawdę miałam taki moment kryzysu i też musiałam odkryć dlaczego. I potem nas... Proszę? I to potem, dopiero po tym czasie to
tak,
był taki...
Tak, tylko że tam to jedna kobieta go nastraszyła.
Dobra. Wróćmy do tego.
No, tak było, no.
Taka Iza.
No, Iska.
Dobrze, ale wróćmy do tematu. I potem musiałam naprawdę dokonać jeszcze raz takiego powtórnego wyboru, nie? Takiego drugiego powtórnego, czy tam kolejnego powtórnego wyboru. Basia, patrz, ile mam jeszcze tych kartek. Nie, to już było.
To z innej konferencji.
Dobrze, i teraz
No te pytania, one są takie ciekawe. Jakie pytania się pytają?
Dobrze, dobrze, już zaraz do tego dojdę. W tym właśnie tym trzecim etapie przychodzi taki konkretny moment, żeby podjąć decyzję i rozeznanie i właśnie ostatecznie, czy odchodzę, czy zostaję, nie? Ponieważ mogę wejść w etap trzeci, to znaczy etap służby, kiedy już sobie uświadamiam, że ja nie jestem we wspólnocie tylko po to, żeby coś brać, ale i otrzymywać od innych, ale po to, żeby dawać. I popatrzcie nawet na nas. Zobaczcie, kto dzisiaj jest nawet na spotkaniu. Nie mówię wszyscy, ale jesteś, nie ty, bo macie dzisiaj, wasza grupka obstawia. Jest konkretna służba, on dzisiaj coś daje. Jestem ja, bo akurat mówię na uczelni, nie była. Tomek, bo musi nagrywać. Możemy się tak śmiać oczywiście, ale bardzo często to nasze zaangażowanie, ta służba jest dobra, bo z jednej strony faktycznie ona tak trochę trzyma w momentach trudnych, ale z drugiej strony ona też daje radość, bo tak naprawdę wszystkie osoby, które służą, wiedzą, dają, te wszystkie osoby, które dają, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I tak naprawdę ostatecznie takim owocem będzie takie spełnienie, radość i szczęście z tego, nie? Że się służy. No właśnie, więc dalej. Ta moja postawa we wspólnocie przestaje być naznaczona taką postawą, co ja dostaję, a pojawia się pytanie, co ja wnoszę, co ja mogę dać. I na przykład wtedy każde odejście każdej pojedynczej osoby będzie dla mnie bardzo ważne, bo ja jakby mi zależy na każdej osobie, żeby była przy Jezusie. I też to, co jest ważne, że moje być albo nie być we wspólnocie nie jest bez znaczenia, nie jest neutralne. Nawet jeżeli jest nas 100 we wspólnocie, to jakby każda osoba tutaj ma bardzo wielkie znaczenie. Jezus na tych wszystkich etapach, jak których jesteśmy we wspólnocie, pragnie mnie uzdrawiać. I teraz mówiłaś, jakie pytania konkretne. W sumie nie podam Ci tych konkretnych pytań, bo każdy ma je inne, tak naprawdę. Ale ważne, żeby sobie zadać, dlaczego nie chcę przyjść, co mnie zatrzymuje, co mnie odwodzi. Ważne, żeby sobie jakby na modlitwie, czy ewentualnie też ze swoim kierownikiem, spowiednikiem, te rzeczy jakby podać pod rozeznanie, tak? Bo to jest takim ważnym momentem.
To jest ważne, żeby porozmawiać z kimś zaufanym, na przykład ze swoim mentorem.
Tak. Tak.
Dobrym sposobem jest też wypisanie tego, co mi inny przeszkadza i zastanawianie się, czy to przypadkiem nie są moje własne cechy, które najbardziej mnie irytują. Mm-hmm. We mnie sami. Tak. Często to też jest takim kluczem do tego trudnego czasu.
I może już to nie będę się rozwodzić za długo, bo tak nie wiem, ile tu już mówię, ale to, co jest ważne, chyba też to, co mi utknęło, słuchajcie, może są takie osoby, które skaczą wspólnoty do wspólnoty i szukają, mówią, nie, ci za mało uwielbiają, tamci za mało ewangelizują, a ci to trochę odchodzą w jakąś taką bardzo konserwatywną stronę i tak dalej, a ci znowu za bardzo latają.
A ci na liderach nie chcą, nie?
Ale dokładnie wiemy i że taka postawa to nie podoba mi się, zabieram swoje zabawki, inne, idę na inne podwórko, a potem jeszcze na inne, a potem jeszcze na inne, z postawą niedojrzałą. Pan Bóg nas zaprasza do takiej dojrzałości, do drogi za Nim i że tak jak w żadnej rodzinie nie ma idealnych samych ludzi i tak samo nie ma idealnych wspólnot, bo po prostu my je tworzymy, a my nie jesteśmy. No mamy swoje słabości, nie jesteśmy idealni i zresztą nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby siebie takiej miłości, zrozumieniu i takiej serdeczności przyjmować, nie? Z tymi słabościami i pozwolić się Panu Bogu prowadzić. Więc na koniec ważne, żeby mieć taką wewnętrzną czujność, rozeznawać nasze poruszenia, to, co też się dzieje w nas w stosunku do wspólnoty właśnie co się dzieje we mnie, co się dzieje we wspólnocie. I ważne, abyśmy byli ludźmi stabilnymi i wchodzącymi w rozeznawanie, nie? Jeżeli są takie trudne rzeczy. I chciałam zaproponować, żeby na koniec właśnie tego, żebyśmy po prostu stanęli chwilę na modlitwie i podziękowali Panu Bogu za Betlejem. Podziękowali za wspólnotę, za to, że jest 450 tysięcy gdańszczan, ale to nasza setka ma tą okazję być, formować się w Betlejem. I po prostu, żeśmy to wspólnie podziękowali. Thank you.